Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu, 12 minut po południu w Radiu Zachód pora na otwarty mikrofon, który dziś będzie realizował Hubert Pietroński. W Zielonej Górze minionej doby kierowca potrącił nastolatkę i zbiegł po tym całym incydencie. Dzięki monitoringowi jednak policja namierzyła 22-latka. W jego krwi wykryto amfetaminę. W jego mieszkaniu zresztą też wykryto amfetaminę przygotowaną do spożycia. Podobnych doniesień w całym Lubuskiem jest coraz więcej, ale nie tylko w Lubuskiem. W ciągu 3 minionych lat w Polsce liczba kierowców zatrzymanych podczas prowadzenia pod wpływem środków odurzających wzrosła o, uwaga, 50%. Jak karać za takie przewinienia? Czy dożywotnio odbierać na przykład uprawnienia do kierowania pojazdami? Bo takie pomysły również się pojawiają. A jakie pomysły mają słuchacze otwartego mikrofonu?
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Oraz jak zawsze na fanpage'u Radia Zachód na portalu społecznościowym Facebook. Tam możecie Państwo zostawiać swoje komentarze. Odbieramy głos pierwszego słuchacza w dzisiejszej dyskusji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, Władysław Zwalem. Nareszcie chociaż jeden dzień odetchniemy od polityki i zajmie się tutaj redaktor bardzo, bardzo poważnym tematem.
Ale od trudny...
I my może zajmiemy swój głos, powiemy co od tego. No ale do rzeczy. Panie redaktorze, po prostu to, co nas spotyka dzisiaj na drodze, to jest żenujące. Z jednej strony po prostu bandytyzm, a drugie samobuje. O, w ten sposób określę. A z trzeciej strony po prostu brak działania służb, formacji, która jest do tego stworzona, żeby prewencyjnie działać, żeby to się nie działo. Ostatnimi czasy po prostu tak wyszło, że policja się wyłączyła z tego w ramach protestu, a ten protest pozwalał na to, żeby bezpańskie po prostu działanie tego bandytyzmu na drodze się powiększało. To jest żenujące, to jest naprawdę żenujące. To trzeba się tym naprawdę poważnie zająć. Tutaj ten przypadek, co patrzymy na internecie, to już samo to przemawia. Panie redaktorze, na prowincji to widać szczególnie. Taka pogarda kierowców dla pieszych, to się w głowie nie mieści, tudzież dla rowerzystów. Ja jeżdżę dużo, bardzo dużo.
Ale
z miłymi zachowaniami moich poprzedników czy innych, gdzie zachowuje się w sposób przynajmniej grzeczny.
Znaczy, pewnie częściowo jest to i w dużej mierze jest to brak jakiejś kultury jazdy. To też może być osobny temat naszej audycji, ale dziś rozmawiamy o tym szczególnym przypadku, czyli kierowców nie pijanych, ale kierowców odurzonych. Jak karać tego typu przewinienia? Czy surowiej jeszcze niż spożywanie alkoholu i wsiadanie za kółko?
Panie redaktorze, powiem w ten sposób. Pewna dama, nikt się nie mógł uporać z problemem, na przykład kiboli, a pewna dama to zrobiła jednym pociągnięciem. A u nas to trzeba tak samo zrobić, tylko że akurat tu się odnosi do tych gentlemanów na ulicach, na drogach. Tu wzmocnić po prostu kontrolę. Normalnie kontrola na drodze i sprawdzamy tych młodych ludzi. Bez prawa jazdy, po narkotykach i tak dalej. Później się tłumaczy pani sędzia w Wałbrzychu, że to po prostu ich inspiruje jeszcze ta kokaina, czy inne czorty tam wymysły. Tak się zachowała pani sędzina w Wałbrzychu. To mamy przykład z paru miesięcy temu. To jest pełna aprobata, akceptacja takich zachowań. No to od kogo my mamy oczekiwać?
No właśnie. No właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Trzeba coś z tym zrobić. Ale kary właśnie... powinny być naprawdę niesumierne, żeby ci ludzie wiedzieli, że jego to będzie tyczyło latami, będzie musiał się gancić do portfela.
Dziękuję bardzo. Czyli kary powinny być niewspółmierne, zdaniem pana. W ubiegłym roku, jak już mówiłem, o połowę wzrosła liczba osób zatrzymanych pod wpływem narkotyków. 1500 takich kierowców zatrzymała polska policja. W rzeczywistości odurzonych narkotykami za kierownicą jest więcej, jak pisze dziennik Rzeczpospolita. 1,1% Polaków przyznała, że w ostatnich 12 miesiącach prowadzili pojazd pod wpływem narkotyków, wynika z najnowszego badania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, które właśnie przytacza Rzeczpospolita. W liczbach bezwzględnych to oznacza setki tysięcy ludzi, którzy wyjeżdżają na drogi po zażyciu narkotyków i równie dużą grupę pasażerów, którzy się na to milcząco, mniej czy bardziej milcząco zgadzają. No właśnie, jak karać tego typu przewinienia? Co zrobić z tą plagą, która rodzi się na polskich drogach. Kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam. Halo?
Jesteśmy na antenie, witamy pana.
Więc ten mój szanowny pan poprzednik tak zwala winę na pieszych rowerzystów. To ja mu polecam program w akcji. Koło 24 na TV Info. Niech zobaczy, jak kierowcy się samochodów zachowują. Niech sobie zobaczy.
No ja tak tego nie odebrałem, żeby zwalał na pieszych i rowerzystów.
Ale musiałem to odpowiedzieć. Wszyscy jesteśmy użytkownikami. Bezpieczeństwo nas wszystkich zależy od nas samych. To jest. I panie redaktorze, to jest tylko górek...
Czubek góry lodowej. Mhm.
To jest tak samo jak po spożyciu alkoholu pijany. Ile jest złapanych, a ile jeszcze jeździ. I proszę pana, panie redaktorze, to nie załatwi, proszę pana, w najmniejszym stopniu, że będą zabierane prawo jazdy dożywotnio. Czy oni dalej nie będą wsiadać? Będą wsiadać, mimo zakazu sądowego. Przecież są przypadki, policja łapie, że mimo zakazu sądowego prowadzenia samochodu dalej wsiadają. Jedyny sposób, panie redaktorze, jedyny, to jest zabieranie samochodu dożywotnio. Tak jak się, proszę pana, każde narzędzie przestępstwa, morderstwa się zabiera, prawda? Rekwiruje policja, sąd.
Czyli co, byłby tak pan za tym, żeby potraktować samochód jako narzędzie przestępstwa, tak? W tym
to
przypadku.
Jest potencjalne narzędzie morderstwa, a w dużo przypadkach to jest narzędzie zbrodni. Przynajmniej spowodowania kalectwa, rannych dużo ludzi. I tylko jedyny sposób, nie ma innego sposobu, dożywotnio rekwirowanie samochodów. I panie redaktorze, ja mam taką propozycję. Czy Radio Zachód nie może jakoś uszanować, uhonorować naszego chyba najstarszego radiosłuchacza, który bierze często udział właśnie w tym programie otwarty mikrofon.
Kogo pan ma na myśli?
Stanisława
pana Kożowa. Stanisława.
To jest chyba najstarszy uczestnik i radiosłuchacz. Ma ponad, chyba jak dobrze pamiętam, ponad 82 lat. Nie można jakoś czy go zaprosić do Radia Dachau, czy jakiś redaktor pojedzie do pana Stanisława, do Gorzowa i przeprowadzić z nim jakiś wywiad. Nie można go w ten sposób jakoś uhonorować?
Pomysł poszedł na antenę. Może pan Stanisław się dzisiaj odezwie, to byśmy wymienili się kontaktami.
Dużo zdrowia. Naprawdę to jest aż podziw bierze, że tyle człowiek, tyle ma lat i tak mądrze mówi, że i życzę mu naprawdę całego serca.
Dziękuję bardzo. Poszło w świat. Każdy, kto przeżył 82 lata, zasługuje na wielki podziw i szacunek. Szczególne serdeczności dla pana Stanisława poszły, ale dziś, przypomnę, rozmawiamy o sprawie, która zbulwersowała także wielu zielonogórzan w ostatnim czasie. Kierowca pod wpływem amfetaminy najprawdopodobniej potrącił nastolatkę, zbiegł z miejsca wypadku, nie udzieliwszy jej pomocy. Dzięki monitoringowi policjanci dotarli do miejsca jego zamieszkania. Liczba kierowców pod wpływem narkotyków na polskich drogach wzrosła w ciągu ostatnich 3 lat o połowę. Jak karać za tego typu, w cudzysłowie mówię, przewinienia, może to już przestępstwa, które, jak mówił niedawno jeden ze słuchaczy, powinno się karać niewspółmiernie. Niewspółmiernie, czyli jak? Kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie spostrzeżenie, że nigdy nie będziemy mieli nad tym kontroli, jeśli nie będziemy kontrolowali sprzedaży tego. Mhm. Jest to zbyt duży biznes, żeby tak naprawdę każdy z rządzących chciał się tym zająć. To są potężne pieniądze. Moim zdaniem powinny być to rzeczy ogólnie dostępne w aptekach i pod ścisłą kontrolą, czyli na receptę. Hmm. Kiedyś mówiono, że wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu do godziny 13, bo naród pije. Teraz sprzedaje się całą dobę i cały naród polski nie pije. Jest to kwestia wyboru i zdrowego rozsądku. No tak. Prawda?
Czyli pan, rozumiem, od drugiej strony by troszkę zadziałał.
Świadomych, czy tam no, nieświadomych narkomanów, którzy zgłaszaliby się do lekarza, bo chcieliby dostać lek czysty, zdrowy, nieskażony, dostawaliby go na receptę, byliby jak gdyby pod kontrolą, bo byliby jak gdyby zarejestrowani jako uzależnieni i wtedy można by było jak gdyby bardziej kontrolować przepływ narkotyków, a może i kartele by trochę ucichły, bo tak to, no, czym bardziej jesteś zakazany, tym bardziej chce się to posiadać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I od razu odbieramy kolejny telefon. Jednocześnie zachęcamy do komentowania na www.zachod.pl oraz fanpage'u Radia Zachód na Facebooku. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
No dzień dobry. W Żaganiu to nieprawda, że policja nie reaguje, bo złapali od nas jednego takiego, no niemrawego takiego narkomana, no nie? Także jak narkomanek miał jakiś tam samochód, to od razu matka sprzedała ten samochód. Także narkoman już teraz no nie jeździ, no nie? Ale policja takich wszystkich powinni inwigilować, bo to całe gniazdo to jest siedlisko po prostu złodziejstwa, no niczego więcej, no nie? I każdy taki dealer narkotykowy, ktoś na przykład okradziony, powinien się zgłosić, a narkomani tacy, owacy. Podaje na przykład, że ten i ten mógł na przykład zrobić to i to włamanko, no nie? I drugi okradziony też przychodzi, policja powinna coś z tym robić więcej, a nie umarzać śledztwa. I ciągle jednej to same osoby, może tam pracuje, czy nie pracuje gdzie, ale coś mu się spodoba, ukradnie. Za parę lat na przykład pokażą się rzeczy, no ktoś tam pozna, no nie, po ich iluś latach, a po trzech latach, no umorzenie jest, no bo co, pójdzie do sądu, no trzy lata minęły, dziękuję. Także mówię, siedlisko złodziejstwa, nic więcej. A policja działa trochę, nikt nie gada, że nie działają, bo działają. Także no to tyle. A komu tam się udało przyjechać raz, czy drugiemu, po pijanemu, czy jak tam, no to już jego szczęście. Ale nie na długo, nie na długo. Także to mówię, żeby więcej policja tych narkomanów brała pod uwagę, no i tych całych, co sprzedają te narkotyki, nie? Różnego rodzaju dopalacze, wynalazki. Bo on sprzedaje, no a drugiemu, no cóż, jak dosypią, no to tragedia. Leci wątroba, lecą nerki i no na szpitalu muszą reanimować niekiedy. Także mówię, nie wiadomo, co się dzieje. Na wypadek, jak zrobi narkoman, to co jemu? Jak on półświadomy, no to co jemu?
No właśnie.
Także no. No i w ogóle otoczenie powinno więcej reagować na to złodziejstwo, na to narkomanie i tak dalej. A są niektórzy, są takie gniazda, że po prostu jest przyzwolenie na złodziejstwo, na narkomanie, na inne rzeczy takie. Także no to tyle, co chciałem powiedzieć.
Dziękuję panu bardzo. Taka sytuacja właśnie z prowadzeniem pojazdu pod wpływem narkotyków miała miejsce nie tak dawno, bo przedwczoraj w Poznaniu policja zatrzymała 18-latka do rutynowej kontroli drogowej. W trakcie kontroli zobaczyła, że policjanci zauważyli, że zarówno kierowca, jak i pasażer dość dziwnie się zachowują. Kierowca przyznał, że chwilę wcześniej palił marihuanę. Teraz grozi mu zaprowadzenie pod wpływem narkotyków kilka lat więzienia. Jak się okazuje, polskie prawo już teraz sobie z tym, można tak powiedzieć kolokwialnie, radzi. Tego typu czyny są penalizowane. Pytanie, co jeszcze zrobić i co jeszcze, jak karać tego typu kierowców za prowadzenie pod wpływem narkotyków? Dzień dobry.
Dzień dobry, Bronisław, gmina Rzepin. Panie redaktorze, zacznijmy od tego, że przede wszystkim powinniśmy rozdzielić, bo chodziło też o ucieczkę z miejsca zdarzenia, żeby wprowadzić, po pierwsze, bardzo fajna rzecz, właśnie ta rekwirowanie tych samochodów i przepadek mienia na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, czyli jest aukcja co roku, co miesiąc i te wszystkie samochody są sprzedawane, a pieniądze przeznaczane na wypłatę dla takich osób, które zostały poszkodowane w tych wypadkach, żeby był większy fundusz. Bardzo dobry pomysł. Drugi pomysł proponuję za ucieczkę z miejsca 5 lat bezwzględnego więzienia. Jeżeli ktoś będzie wiedział, że grozi mu 5 lat za ucieczkę z miejsca, nieważne, czy jest naćpany, czy nie jest naćpany, czy pił, czy nie pił, czy jest normalny, no to jeżeli zbiegnie i dostanie 5 lat bez możliwości, że ktoś tam wystąpi o warunkowe umorzenie postępowania, tylko bezwzględnego więzienia, powtarzam, no to wtedy się zastanowi, że nie warto uciekać. Warto udzielić pomocy, a sąd weźmie to też pod uwagę jako okoliczność łagodzącą. Jeżeli załóżmy ucieknie, jeszcze był pod wpływem narkotyków lub alkoholu, to kolejne 5 lat bezwzględnego więzienia, czyli łącznie 10. I każdy się zacznie zastanawiać, czy mu warto, jeżeli samochód przepadnie, jeszcze dostanie 10 lat odsiadki, wsiąść po łyku, czy po powiedzmy zapaleniu sobie czegoś, czy zażyciu innych środków odurzających. W bardzo szybki sposób wyeliminujemy takie osoby. A jeżeli no ekstremalnie, no to proponuję rozdawać chyba krokodyla, to jest taki rosyjski lek, który powoduje po pierwszej dawce, jeśli się nie mylę, oddzielanie mięśni od kości i śmierć w ciągu 3 lat. Więc to można byłoby im rozdawać za darmo. Ktoś chce zażywać, niech zażywa.
Straszne rzeczy pan żadnych, mówi.
Ale to takie ekstremum, nie? To byśmy nie mieli.
No to już jest ekstremum.
Ale przede wszystkim kara za spowodowanie wypadków powinna być, załóżmy, do 5 lat pozbawienia wolności, a jeżeli jest ucieczka, to bezwzględnego 10 lat. Wtedy, jeżeli kara za ucieczkę będzie znacznie wyższa, to nie będą ludzie uciekać.
Uprawnienia zabierać dożywotnio w tej sytuacji?
Nie, to jest głupota, bo różne rzeczy się dzieją. Człowiek trzeźwy spowoduje wypadek i straci uprawnienia dożywotnio i załóżmy, jest pan kierowcą ciężarowym, musi pan szukać nowego formy zawodu. Ale też wracając jeszcze tylko do pieszych, tylko tak napomnę, bardzo mnie denerwuje, bo dość sporo jeżdżę ponad 100 tysięcy rocznie. Jak stoją piesi przy przejściu dla pieszych, mam do przejścia 300 metrów, on stoi i się nie rusza. Dojeżdżam, staje, on macha ręką, bo on przez komórkę rozmawia. No, nieraz się zastanawiam, czy nie kopnąć tyłek, bo naprawdę to są takie zachowania naprawdę śmieszne. Jak widzisz, nic nie jedzie, to idź, a nie zajmujesz i czekasz, aż ktoś się zatrzyma.
Proszę jeszcze na koniec powiedzieć, ile tysięcy kilometrów robi pan miesięcznie po polskich drogach?
Miesięcznie? No gdzieś od 12 do 15.
Czyli głos jak najbardziej kierowcy, który wie, o czym mówi.
Jeżdżę już ponad 20 lat. Woziłem towar do sklepu, więc robiło się około 200 tysięcy rocznie. Więc...
Ja wiem, że dzwoni nasz stały słuchacz i dzwoni pan w tej chwili z szoferki i dziękujemy za pana wypowiedź.
Akurat, żeby powiedział, że siedzę w traktorze. Do miłego.
Do miłego. Pozdrawiamy serdecznie. Kolejne doniesienie z Polski. 19-latek pod wpływem narkotyków prowadził auto, do tego nie posiadał uprawnień, a ponadto policjanci opolskiej, tym razem drogówki, znaleźli w jego samochodzie amfetaminę. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia i jakoś trudno mi się oprzeć wrażeniu, czytając różnego typu doniesienia właśnie o tych konkretnych sytuacjach, że w grę wchodzą bardzo młode osoby, 18-latek, 19-latek, 22-latek. Pytanie w związku z tym cały czas aktualne. Jak karać za tego typu przewinienia? Co robić z kierowcami prowadzącymi pod wpływem środków odurzających? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Towarzysz Adam z Gorzowa. Chciałem się od razu pochwalić, że od 1989 roku, jak robiłem na maluchu prawo jazdy, to tylko raz zostałem ukarany za przekroczenie prędkości.
Myślałem, że za brak trójkąta.
No nie. Za przekroczenie akurat raz, bo tam jeszcze jakieś zaparkowanie. W każdym razie sprawa jest taka, że nie jest to problem, można rozwiązać karami jak najbardziej rygorystycznymi, tylko jest to sprawa edukacji już w szkołach, na wiedzy obywatelskiej z wychowawcą, również przed robieniem prawa jazdy i powinien być w stacjach CPN również zakaz sprzedaży alkoholi. No oczywiście te osoby, które jeżdżą pod wpływem alkoholu, to ja mogę powiedzieć tak. Ja miałem kolegę na autentycznych faktach. Jeździł dużym Fiatem 15 lat za czasów PRL-u i cały czas jeździł pod pianem. Nic nie zrobił, a chwilą, gdy raz sobie nie wypił, pojechał, on już nie żyje, bo ma na wątrobę, Więc wydawało się, że jest tak pewny na drodze, nie stosował się do przepisów, bo on na trzeźwo jedzie i akurat staranował jeden samochód. O. I rozbił siebie i tam babę w gipsie jakoś wyszła.
Kobietę.
No tak, że to nie jest taką regułą. W każdym razie, tak, panie redaktorze, ale prawda jest taka, że tutaj w naszym kraju osoby nawet wysoko postawione, nawet i w policji też są karane za te sprawy, a powinny świecić przykładem, prawda?
Dziękuję panu bardzo. Sięgam na naszą stronę do jednego z komentarzy. Pan Leszek pisze, należy w końcu zrozumieć, że alkohol to również narkotyk. Jedynie ze względów kulturowych jest na niego przyzwolenie w odróżnieniu od innych substancji. Kary dla odurzonych powinny być o wiele większe, ale nie ma znaczenia, czy to alkohol, czy narkotyki, bo skutki zażywania często są podobne. Około 12.50 w otwartym mikrofonie pojawi się telefonicznie gość, który zresztą sądzę, że do tego głosu pana Leszka nawiąże, bo już teraz w świetle prawa nie ma rozróżnienia, czy alkohol, czy narkotyki, przewinienia tych kierowców, przestępstwa są traktowane dokładnie tak samo. Jeszcze jeden komentarz, pan Tomasz pisze, co się dziwić, jak policjanci nie kontrolują kierowców, a jeżdżą rowerami po parkach i łapią ludzi grzecznie pijących. Jakiś tutaj gatunek piwa jest wymieniony konkretny. Nie mogę oczywiście podać na antenie. Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię z Konotopu. Witam. Ja dzwonię z Konotopu. Nie jestem kierowcą. Nigdy nie będę. Ale mam taką propozycję, że jeśli coś się stanie pod wpływem alkoholu czy pod wpływem narkotyków, to ja mam taką propozycję, żeby ta osoba, czy to bez względu kobieta czy mężczyzna, powtórnie zdawała prawo jazdy. To się nauczy, bo już takie były przypadki. Powtórnie, to jest więcej chyba niż rok czasu zabranie prawo jazdy i powtórnie. I no, za pierwszym razem wiadomo, że nie zda, bo to już są praktyki. To zobaczę, jak to fajnie kosztuje.
Czyli taki pomysł pani ma, czyli jednak zabieranie uprawnień i ponowny egzamin. Zapytamy naszego gościa już za kilkanaście minut, co prawo stanowi właśnie, jeśli chodzi o sankcje dla kierowców. Piłeś, nie siadaj za kierownicą, krótko napisała pani Helena na naszym fanpage'u na Facebooku. A co powie kolejny słuchacz? Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze, w przypadku alkoholu ustawodawca wyraźnie tutaj stosuje mierniki. Do 0,2 jest dozwolone, powyżej 0,2 jest wykroczenie, powyżej 0,5 promila to jest przestępstwo. Natomiast w przypadku narkotyków nie ma żadnych obiektywnych mierników, prawda?
No bo są różne substancje, one różnie działają, w różnych stężeniach dopiero są, odurzają. No ale na słuszną uwagę pan,
tak, jeśli po prostu możemy tutaj nominalnie zmierzyć alkohol, to w przypadku narkotyków, żadnych tego typu urządzeń, które by pokazały konkretną ilość, konkretną dawkę, no nie mamy. Kolejna rzecz, jeśli po prostu się wytrzeźwieje, no to powiedzmy sobie otwarcie, jest się na chodzie. Natomiast z tego, co ja wiem, narkotyki można w organizmie człowieka wykazać ich obecność nawet 30 dni po ich zażyciu. Ja się po prostu pytam, czy wtedy jeszcze człowiek pozostaje pod ich wpływem, bo jeśli na przykład został zatrzymany przez drogówkę i wrzucony na narkotest, to mimo, że na przykład od 20 dni żadnego środka odurzającego nie przyjmował, to nadal w jego organizmie to jest. Kolejna rzecz. Ustawodawca powiada pojazd mechaniczny, prawda? Ale pojazd mechaniczny to jest również rower na polnej drodze, prawda? Który nikomu tam nie wadzi, ale też na przykład tir z przyczepą rozpędzony na autostradzie czy trasie szybkiego ruchu. Ja chciałbym też tutaj wszystkich radiosłuchaczy przestrzec przed tym, aby właśnie w lokalach gastronomicznych, właśnie w jakichś nocnych pubach, no po prostu pilnowali, aby czegoś im tam nie dosypano. Ja na przykład wiem, że w nadmorskich dyskotekach jest praktykowane coś takiego, że nawet jeśli grzeczne towarzystwo zostawia zostawiło na przykład połowę niedopitej, zakręconej wódki na stole, obsługa tęże butelkę bierze i wylewa do zlewu, gdyż istnieje to niebezpieczeństwo, że rzeczywiście ktoś mógł tam coś dosypać i robiąc drinka jakiemuś gościowi, no przyprawimy go o nieszczęście. I jeszcze miły akcent, też się przyłączam do życzeń pana, dla pana Stanisława Zgorzowa, tylko mała korekta. Nasz najstarszy radiosłuchacz ma już prawie 100 lat, a nie 82, jak podawał pan Marian. Ja kiedyś dla niego też koncercie życzeń zamówiłem, piosenkę szwedzkiego zespołu De Sabato na Prasing, to... że jest to dla depozytariusza idei II Rzeczypospolitej najstarszego słuchacza Radia Zachód.
Dziękuję za to sprostowanie. Ja przyznam, nigdy pana Stanisława o wiek nie pytałem, choć może gdzieś to padło. Panie Stanisławie, czekamy na telefon w takim razie dziś. No tyle serdeczności wobec pana, ale wracamy do tematu, bo temat poważny. Co robić z kierowcami? Jak karać kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem środków odurzających? Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Jeśli to jest wykroczenie, normalna droga, jeśli to jest przestępstwo, konfiskata samochodu. Mhm. I dla jasności, nie interesuje mnie rodzina tego pana, który jechał pijany czy naćpany. Po prostu mnie nie interesuje. Tak, nie interesowała tego pana jedącego po pijanemu czy naćpanemu rodzina osoby, którą mógł zabić na jezdni. Mhm. Po prostu, panie redaktorze, to jest głupi humanitaryzm. Bo on ma rodzinę, to on może jechać pijany i nie wolno zabrać samochodu. I on na drugi dzień po wyroku wsiada w ten sam samochód i jedzie, bo jemu jest wszystko jedno. Powinno się konfiskować samochody i koniec. I gwarantuję panu, że kilka konfiskat i ludzie by zaczęli myśleć, co robią. I nie ma tu jakiegoś wytłumaczenia, bo on ma żonę i dzieci. Ta osoba, która może być poszkodowana, też ma żonę i dzieci. To, że się nic nie stało, to tylko cud. Bo dla mnie pijany kierowca, czy nawet pany, to jest jak małpa z karabinem maszynowym na ulicy.
Czyli jednak w skrócie konfiskata samochodu, uderzenie po kieszeni.
Panie redaktorze, niech pan zobaczy, gdyby wszyscy ci kierowcy, którzy już byli złapani po pijanemu w Polsce, mieli odebrane prawo jazdy i nie jeździli, to by nam było 50% samochodów prawie mniej w Polsce na drogach. Mhm. Przecież ci ludzie wsiadają za kółko i jadą znowu, i jadą znowu, i jadą znowu. I policjanci ich łapią, sędziowie im dają wyroki w zawieszeniu, oni są zawieszani, oni wychodzą, wsiadają i jadą dalej. Ja sam znam człowieka, który 3 razy miał wyrok. 3 razy mu zabierali prawko i dalej jeździ.
No i coraz częściej się słyszy, że mało, że ktoś był pod wpływem alkoholu, to jeszcze nie miał uprawnień do prowadzenia.
No bo już mu kiedyś zabrano. Mhm. I teraz jedna rzecz, jakby mu pan zabrał samochód, to on by nie miał czym jechać. Naprawdę. Ludzie mówią, bo to jest niehumanitarnie niesprawiedliwe. Dlaczego to jest niesprawiedliwe? W imię czego? Gdyby któryś z państwa, tych, którzy są przeciwni, rodzina, o, nie daj Boże, szła ulicą i taki pijak, czyli naćpany facet, zabiłby mu rodzinę, czy potrącił, ciężko poszkodował, to on by mówił, no jest tragedia, karać go. Ale ponieważ jego to nie dotyczy, mówi, no nie można, bo on ma te, bo jego rodzina ucierpi. To niech on myśli, skoro nie jest odpowiedzialny za rodzinę. Niech on myśli o swojej rodzinie. A on nie myśli ani o swojej rodzinie, ani czyjejś rodzinie. I dlatego konfiskata powinna być 100% samochodów, jeśli jest przestępstwo pod wpływem alkoholu. I koniec dyskusji. Nie ma boli.
Dziękuję panu bardzo.
Lubię.
I przypomnę, czekamy na państwa telefony oraz komentarze na stronie internetowej Radia Zachód, www.zachod.pl, a także na fanpage'u naszym radiowym na portalu społecznościowym Facebook. Kolejny telefon pora odebrać. Dzień dobry.
Dzień dobry, Stanisław Gorzów.
Panie Stanisławie, tyle o panu dzisiaj się już mówiło. Słuchał pan od początku?
Tego dzwoni.
Może zrobimy jakiś temat poświęcony panu.
Szkoda mówić, bo ja tam ile to było dyskusji, ile to razy już mówiono i wszędzie, i tutaj, i ten. Ja sobie nie wyobrażam, w jaki sposób można okrócić tych pijaków, którzy niestety nie biorą pod uwagę, że oni nie tylko sobie szkodzą, ale szkodzą wszystkim innym, którzy są Bogu ducha winni, zostają albo okaleczeni, no albo po prostu giną. Mhm. Ja taki przykład tylko podam. Kiedyś siadłem samochodem z poważnym człowiekiem, który prowadzi zakład budowlany, no i z nim jadę. Dojeżdżamy do krzyżówki i on staje, i stoi, i czeka. Czego pan czeka? Nic, nic tego. No wreszcie jedzie duży samochód, tą za dużym samochodem i jedzie. No
chciał,
później mówię,
chciał się schować, tak?
Dużym samochodem, o, wie pan, bo im prawo jazdy zabrali. A tutaj to ja jadę sobie, zaczynają tam duże jabłki. Więc pijanie, sobie nie wyobrażam, jak ich można ukrócić. Bo dla niego zawsze ważniejsza będzie wódka niż to prawo jazdy, niż ta praca, niż rodzina, niż wszyscy inni. Nikogo zabicie siebie, siebie to już tam nie ma tej religii, ale chociaż innych tego. Także ja, moje zdanie, tak to jest bardzo trudne, będzie, żeby wyłowić tych wszystkich ludzi, którzy nie powinni jeździć.
Ale
dziękuję
różne,
bardzo.
Panie Stanisławie, ale różne pomysły tutaj się pojawiały. No albo zamykać ich do więzień, albo pozbawiać ich samochodów.
Jakiś sposób... Co, panie redaktorze, ja nie zrozumiałem, bo ja nie za bardzo dobrze słyszę. To... I dlatego wolę nie dyskutować, bo ktoś przekręcę, nie tak powiem, a później coś mi powie, że pójdzie nie na temat.
Panie Stanisławie, to jeszcze na koniec jedno pytanie. Ile pan ma lat?
88.
88.
Tak.
Dziękuję bardzo. To mamy
ja
przynajmniej...
dziękuję i przepraszam, że nie będę dyskutował, no bo sposób głupstwa gada. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy. Cieszę się, że choć pan może już nie dosłyszy, to pana słychać znakomicie i co pokazuje, że i pana mowa, i umysł bardzo dobrze funkcjonują. Dziękujemy najstarszemu uczestnikowi otwartego mikrofonu, że zabrał głos w tej sprawie. Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, Leon z tej strony.
Witamy, panie Leonie.
Witam serdecznie. Panie redaktorze, ja mam taką prośbę, ponieważ wczoraj publicznie na antenie Radia Zachód poproszono mnie o pomoc.
A tak.
Właśnie wobec tego chcę powiedzieć tej osobie, że dzisiaj podjąłem czynności związane z udzieleniem temu panu pomocy. I o dalszych sprawach... Jeśli będzie taka potrzeba, spróbuję się również odnieść.
Dobrze,
ale
my,
to tylko tyle.
My nie do końca wszystko rozumiemy. Wiemy, że była prośba kierowana do pana, personalnie do pana i cieszę się, że podjął pan tą inicjatywę. A w temacie oczywiście dzisiejszego programu zabierze pan głos?
Tak, oczywiście.
Bardzo proszę.
Ja mam takie dość, jak państwo zauważyliście, radiosłuchacze i pan, zasadnicze podejście dla mnie liczą się kolory tylko białe i czarne. Ten problem jest w Polsce nierozwiązywalny, jak i w Europie. Ten problem próbują rozwiązać drastycznie Tajlandczycy, Chińczycy i im się to po prostu jakoś też nie udaje. A mimo to, że stosują drakońskie kary. Można sobie zadać pytanie, gdyby ich nie było, czy Tajlandia, Chiny, Wenezuela i inne kraje, gdyby nie wprowadzili takich drakońskich zasad karania, w jakim stanie by się znalazły. Tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. U nas to ta poprawność polityczna nakazuje nam jakby ustanowienie tego prawa, w którym przestępcy stoją wyżej od ofiary. Ofiara to jest w Polsce nikt. Wszystko musi sama udowadniać. Mieliśmy ostatnio też przesłuchanie publiczne, jak traktowana była osoba, która została poniżona. I tak jest w każdej sprawie. W każdej sprawie. My ciągle nie potrafimy zrozumieć, że to my sobie wybieramy tą władzę. My wybieramy władzę, która nam daje takie rozwiązania, że chyba tylko z tego wszystkiego ZUS się cieszy, bo emerytur nie będzie musiał wypłacać, bo bandyci sobie jeżdżą i zawsze mają jakieś usprawiedliwienie. A sądy i prokuratury, no to jest jakby pokłosie tego, kogo my sobie wybieramy. Uważam, że jeśli nie rozwiążemy problemu władzy praworządnej, ustanowienia tej władzy, wymiany wszystkich kadr, które kierują państwem polskim, nic się w tej sprawie nie zmieni, niezależnie od tego, czy my będziemy stosowali drakońskie kary, czy nie. Po prostu zgnilizna moralna. I taka to jest prawda.
Bardzo głęboko pan sięgnął, no ale być może właśnie w przypadku tego tematu trzeba sięgnąć głęboko. No jeśli drakońskie kary nie przynoszą efektu, no to jaki w takim razie jest sposób? Poza ograniczonym zaufaniem jednak, zarówno będąc pieszym, jak i kierowcą do każdego innego uczestnika ruchu. Co zrobić i jak karać kierowców odurzonych substancjami psychoaktywnymi na polskich drogach? To pytanie dziś zadajemy w otwartym mikrofonie i kolejny słuchacz się z nim zmierzy. Dzień dobry.
Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię jako sprawca wypadku. Wiele lat temu potrąciłem po pijanemu kobietę, starszą kobietę na pasach.
Tak.
I chciałem powiedzieć, że naprawdę są wspaniali ludzie są, Polacy. Powiem panu, jak było. Nie dość, że ją potrąciłem, byłem pijany, to nie udzieliłem jej pomocy i uciekłem z miejsca wypadku. Dostałem bardzo dużą grzywnę do zapłacenia. Zabrano mi prawo jazdy na bardzo wiele lat i groziło mi więzienie. Niech sobie pan wyobrazi, że ta kobieta, którą ja potrąciłem, była w szpitalu, ale gdy wyszła ze szpitala, jeszcze był ten czas, że sprawa się nie odbyła. Dopiero odbyła się po kilku miesiącach, tak wtedy to prawo działało, teraz to działa szybciej. I ta kobieta przyszła do sądu i błagała sąd, żeby mnie nie zamykali do więzienia. To był cud. Naprawdę dla mnie osobiście to był cud. Ja już byłem przekonany, że ja pójdę do więzienia.
A pan wykazywał wobec tej poszkodowanej jakąś skruchę, jakoś pan z nią rozmawiał, czy
tak,
ona
tak
sama...
oczywiście. Ja wchodziłem do niej do szpitala z kwiatami, przepraszałem. No ale ona powiedziała, że zrobi tylko to dlatego, bo ja nie liczyłem na to, że ja będę na wolności. Ona tak sama powiedziała, że będzie prosić w sądzie i rzeczywiście prosiła, żeby mnie zamknęli do więzienia z tego względu, że miałem małe dzieci.
Ile panu groziło lat więzienia?
5 lat więzienia. Za ucieczkę z miejsca wypadku i nieudzielenie pomocy.
Co by pan mógł powiedzieć tak z perspektywy czasu wszystkim tym, którzy jednak decydują się na wsiadanie po kielichu, mówiąc krótko, za kółko?
W żadnym wypadku. To jest najgorsze, co może być. Wie pan, to jest do czasu, ja nie wiem, co musi się stać, chyba jakieś takie naprawdę nieszczęście, albo, no nie wiem, żeby ci ludzie oprzytomnieli. Ja wiem na swoim przykładzie, że ja widziałem, że ja robię źle, a mimo to jednak wsiadałem do samochodu pod wpływem alkoholu.
Liczył pan, że się uda po prostu, tak?
Liczył... Dzisiaj jestem przeciwnikiem, naprawdę jestem przeciwnikiem i ludzie... Pomyślcie naprzód, co wy robicie, nawet jak wsiadacie po jednym piwie, czy po jednym kieliszku do auta i jedziecie. To jest chwila, moment. To jest chwila i nie będziecie wiedzieli, kiedy się to stanie. I spadnie to na was. A nie spotkacie takiego dobrego człowieka, jak ja spotkałem na swojej drodze. Że jeszcze się wstawił za mną w sądzie, bo przeważnie ludzie... Co, jak największe odszkodowanie, jak największą karę, żeby poniósł taki sprawca. Także naprawdę pomyślcie, zanim wsiądziecie za kółko. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. To był bardzo ważny i cenny głos, sądzę, w tej dyskusji. Głos niejako z drugiej strony tej całej sprawy. Bardzo dziękuję, że pan zadzwonił i podzielił się swoją historią. Czy mamy już połączenie z gościem? Jeszcze nie mamy. Za chwilkę w takim razie połączymy się z gościem otwartego mikrofonu, który od strony policji przedstawi to zagadnienie. Tymczasem kolejny słuchacz otwartego mikrofonu. Dzień dobry.
Z tej strony Piotr z Zielonej Góry.
Witamy, panie Piotrze.
Tak jak pan powiedział, bardzo ważny głos. Bardzo taki prawdziwy, który powinien być bardziej... przekazywane ludzi, bardziej nagłośniane takie powinny być sprawy i uświadamiane to powinno być w ten sposób, moim zdaniem. Trochę jest to w szokujący sposób, ale przemawiający do ludzi. Nawet chociażby przejścia dla pieszych. Moim zdaniem powinno być to w ten sposób nagłośniania, że nie ustąpisz pierwszeństwa dla pieszemu, zabijesz go, pójdziesz do więzienia i do końca życia będziesz w więzieniu siedział. To jest mocny głos, ale trafiający do ludzi, moim zdaniem. I tak w ten sposób powinno być to jakby propagowane, bo to jest prawda. Jadąc przez miasto, czy nawet poza miastem widzi się to, że ludzie nie ustępują pierwszeństwa pieszym. To jest tragiczna sprawa. No, ciężko mi to określić. Następna rzecz jest taka, że nie jestem zwolennikiem narkotyków. Nie jestem, jestem wielkim przeciwnikiem narkotyków. Nie wiem, czy słyszeli państwo, ktoś ze słuchaczy, ale już słyszałem o tym, że są tabletki na bazie marihuany leczniczej kupowane w aptekach. Młodzi ludzie kupują takie tabletki i podobno one nie powodują halucynacji, ale powodują.
Jakąś formę ekscytacji pewnie powodują, nawet jeśli
dokładnie.
Nie są to halucynacje.
Ja jestem w szoku, że jeszcze dobrze nie weszła ta marihuana leśnica, a już są, jest sprzedawana narkomanom. No, narkomanów też nie można nazwać narkomanów, bo narkomani to zwykli ludzie. Często są to starsi ludzie, którzy nawet są kierowcami ciężarówek i jeżdżą pod wpływem narkotyków. I to o tym się też nie mówi. Kolejna rzecz jest taka, to co pan Leon poruszył, temat kontroli, że w wielu państwach nie potrafią skontrolować, czy człowiek jest poza życiu. U nas też w kraju policja nie jest w stanie określić, czy człowiek jest po spożyciu narkotyków. Te testy, które robią...
Tutaj pewnie zdania są podzielone. Za chwilkę zresztą...
Okay. Te testy, które są robione, one nie wykazują, czy człowiek jest bezpośrednio po użyciu, czyli jest, czy jest na haju, czy jest 4 dni po haju, czyli już po zejściu tego działania tego środka. Jakby ktoś zrobił właśnie takie coś jak pałka, którą policja kontroluje trzeźwość na szybko, tak by mogła policja kontrolować tych właśnie po spożyciu, podejrzewam, że problem byłby rozwiązany, ale to jest dla naukowców, którzy nie mogą tego przeskoczyć, albo nie chcą tego przeskoczyć, nie chcą stworzyć takiego urządzenia.
Dziękuję panu bardzo i gość zapowiadany już wcześniej, Artur Chorąży z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak to zatem jest z tymi urządzeniami? Czy policja jest w stanie skontrolować, czy ktoś jest pod wpływem środków odurzających, czy nie jest w stanie skontrolować? Czy jest bezpośrednio po, czy może kilka dni po? Słuchacz tę kwestię podniósł. Jak się do tego policja odnosi?
Tak. To może tylko dla ścisłości z Wydziału Ruchu Drogowego, ale miałem też incydent w zespole prasowym. A co do samych kontroli. No, głosy na ten temat mogą być różne. Ja mogę się tutaj podpierać tylko i wyłącznie liczbami, ale te liczby wyglądają w ten sposób. W 2017 roku lubuscy policjanci zatrzymali 2326 osób, które popełniły przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego oraz 458 osób, które prowadziły pojazd w stanie po użyciu alkoholu, co w naszym prawie jest wykroczeniem. Natomiast stricte osób, które prowadziły pojazd pod wpływem innych środków działających podobnie do alkoholu, było 342 takie osoby. To jest 2017 rok i analogicznie 2018 rok, tak do dzisiaj mniej więcej, nietrzeźwych, już będę mówił takim prostszym językiem, nietrzeźwych kwalifikowanych na wykroczenie było 459 zatrzymanych, nietrzeźwych popełniających przestępstwo 1923 i kierujących, prowadzących pojazd po zażyciu środka działającego podobnie do alkoholu było 258. Także mogę jedynie podeprzeć się tymi cyframi i też doświadczeniem, ponieważ w przypadku... No nie chciałbym tutaj użyć każdej kontroli, tak, bo pewnie wielu słuchaczy podczas kontroli nie było sprawdzanych na zawartość alkoholu czy też środków podobnie działających. Ale przy kontrolach, w których policjanci mają najmniejsze podejrzenie tego, że kierowca może być nietrzeźwy, czy to przez alkohol, czy też przez inne środki, to policjanci poddają takie osoby, badają. Poddają je czy to na miejscu, czy też w szpitalach, w ośrodkach zdrowia, czy też w komandzie. W zależności od tego, jakim aktualnie operują środkiem do badania tej rzeczywistości.
Czyli tak tyle statystyka, przynajmniej tak z mojej pobieżnej oceny wynika, że nie mamy tutaj rok do roku jakiegoś dramatycznego wzrostu, na szczęście, jeśli chodzi o kierowców pod wpływem innych środków. A jak jest z techniczną możliwością wykrywania tego typu substancji przez policję? Czy każdy patrol drogówki posiada takie urządzenia? Czy one są skuteczne?
Przede wszystkim pracujemy na urządzeniach, które posiadają odpowiednie homologacje, które zostały dopuszczone do przeprowadzenia tego typu badań. Te urządzenia są na wyposażeniu każdej z komend powiatowych i miejskich w naszym województwie. Ale tak jak mówiłem, jeżeli policjanci mają podejrzenie, że kierowca może się znajdować pod wpływem czy też alkoholu, czy też innych środków, tak, bo rozumiem, że to będziemy tutaj mówili typowo o środkach odurzających, jeżeli mają takie urządzenie na miejscu, poddają kierowcę takiemu badaniu na miejscu podczas kontroli, jeśli nie, to jak najbardziej mają wręcz obowiązek poddać się takiemu badaniu już w jednostce policji.
Jeszcze przed rozmową...
To nie jest tak, że policjanci nie mając w danym momencie, w danym miejscu narkotestera, że tak to nazwę, to takiego kierowcę puszczają dalej. Nie. Wystarczy uzasadnione podejrzenie, żeby takie badania prowadzić skutecznie.
Zastrzegł pan jeszcze przed rozmową tutaj na antenie, że nie odniesie się pan do pytania dzisiejszego otwartego mikrofonu, że to nie jest pańska rola. Zatem proszę powiedzieć, jak na dziś z perspektywy prawa wygląda prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających?
Nasze prawo zostało spenalizowane w ten sposób, że alkohol i środki odurzające są pod jednym artykułem, tak? Czy to w kodeksie karnym, czy też w kodeksie wykroczeń. I mówiąc o karach zagrożonych większą karą, to kodeks karny w artykule 178a mówi nam, że osoba, która znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast jeżeli jest to prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, to jest właśnie ten odnośnik do innych substancji, podlega karze aresztu albo karze grzywny, a ta grzywna może być nawet 5000 zł.
Dziękuję bardzo. Artur Chorąży był gościem otwartego mikrofonu. Bardzo dziękuję za udział w tym programie. Także Państwu, wszystkim słuchaczom Radia Zachód, którzy komentowali w internecie oraz zdecydowali się na telefon do nas. Szczególnie także oczywiście podziękowania dla pana Stanisława, wymienianego tutaj nieraz, oraz dla słuchacza, który podzielił się swoją osobistą historią związaną z prowadzeniem i spowodowaniem wypadku pod wpływem alkoholu. Oby była zapamiętana i służyła ku przestrodze tych, którzy tego się jeszcze dopuszczają. Dziękuję bardzo. Marek Poniedziałek. Do usłyszenia.